A teraz, królu, rzekł Gandalf, spójrz na swój kraj. Odetchnij znowu świeżym powietrzem. Spod sienia na szczycie wysokiego tarasu otwierał się ponad potokiem widok na zielony step Rohanu, ginący w szarej dali. Skośne smugi deszczu, smaganego wiatrem, łączyły niebo z ziemią. Od zachodu ciągnęły ciemne chmury i gdzieś daleko wśród niewidocznych szczytów co chwila migotały błyskawice. Lecz wiatr już się zmienił. Wiał teraz od północy i burza, która nadeszła od wschodu, cofała się na południe ku morzu. Nagle przez rozdarte chmury przebił się snop słonecznych promieni. Deszcz roziskrzył się jak srebro, a rzeka w oddali rozbłysła jak lustrzana tafla. — Tutaj nie jest tak ciemno — rzekł Theoden. — Nie jest ciemno — odparł Gandalf. — A wiek nie przytłacza twoich ramion tak, jak niektórzy chcieliby ci wmówić. Odrzuć laskę. Czarna laska z brzękiem wypadła z ręki króla na kamienie. Theoden prostował się zwolna, jak ktoś, kto odrętwiał, dźwigając przez długi czas zbyt ciężkie brzemię. Stał teraz prosty i wysoki, a gdy spojrzał w otwarte niebo, oczy jego były znów błękitne. Ponury sen dręczył mnie ostatnimi czasy, powiedział, lecz w tej chwili jakbym się zbudził nareszcie. Szkoda, żeś nie przyszedł wcześniej, Gandalfie. Lękam się bowiem, że jest już bardzo późno i że przybyłeś po to tylko, by ujrzeć ostatnie dni mojego rodu. Nie będzie już stał długo ten wyniosły dwór, który wzniósł Brego, syn Eorla. Ogień zniszczy nasze górskie gniazdo. Cóż jeszcze można zdziałać? Bardzo wiele, odparł Gandalf. Przede wszystkim przywołaj Eomera, bo chyba trafnie odgadłem, że uwięziłeś go za radą Grimy, którego wszyscy prócz ciebie zwą gadzim językiem. Tak jest, rzekł Theoden. Eomer zbuntował się przeciw moim rozkazom i w moim domu groził Grimie śmiercią. A przecież można kochać ciebie, nie kochając gadziego języka i jego rad, rzekł Gandalf. Może masz słuszność. Zrobię, czego sobie życzysz. Zawołaj tu Hamę. Skoro okazał się niegodny zaufania jako oddźwierny, niech będzie gońcem. Winowajca sprowadzi drugiego winowajcę na sąd, rzekł Theoden. Chociaż mówił to surowym głosem, uśmiechnął się do Gandalfa, a w tym uśmiechu sieć smutnych zmarszczek na jego twarzy wygładziła się i zniknęła bezpowrotnie. Gdy Hama, przywołany, pobiegł wypełnić zlecenie, Gandalf zaprowadził Theodena na kamienną ławę, a sam siadł przed nim na najwyższym stopniu schodów. Aragorn i jego towarzysze stali opodal. — Nie starczy czasu, żeby powiedzieć ci wszystko, o czym powinieneś usłyszeć — rzekł Gandalf. — Jeśli wszakże nie łudzi mnie nadzieja, wkrótce będę mógł z tobą pomówić obszerniej. Wiedz, królu, że grozi ci niebezpieczeństwo straszniejsze niż koszmary, którymi gadzi język osnuł twoje sny. Lecz teraz już nie śpisz. Żyjesz. Dwa kraje, Gondor i Rohan, nie są osamotnione. Siła nieprzyjaciela przerasta nasze wyobrażenie, a jednak przyświeca nam nadzieja, o której on nic nie wie. Gandalf zaczął mówić szybko, głosem tak ściszonym, że nikt prócz króla nie słyszał jego słów. Lecz w miarę jak czarodziej mówił, oczy Theodena zapalały się coraz żywszym blaskiem, aż wreszcie król wstał w całej okazałości ogromnego wzrostu, żeby z Gandalfem u boku spojrzeć z wyżyny ku wschodowi. Tak jest, rzekł Gandalf głosem już teraz doniosłym i wyraźnym. W tej stronie, gdzie czai się najstraszniejsza groźba, świta także nadzieja. Los waży się na wątłej nitce, ale nadzieja istnieje i nie zgaśnie, jeżeli przynajmniej przez krótki jeszcze czas oprzemy się podbojowi. Wszyscy zwrócili oczy na wschód. Ponad rozległymi, otwartymi polami tam, dalej niż sięgał wzrok, trwoga i nadzieja niosły ich myśli aż za posępny wał gór, do krainy cienia. Gdzie był w tej chwili powiernik pierścienia? Jakże wątła była ta niteczka, na której zawisł los. Legolasowi, kiedy wytężył swoje bystre oczy elfa, wydało się, że dostrzega jasny blask, odbicie słońca na szczycie odległej wieży Chat, Minas Tirith. A jeszcze dalej, nieskończenie dalekie, a przecież bardzo bliskie niebezpieczeństwo, nikły język płomienia. Theoden usiadł ciężko, jakby znużenie jeszcze wciąż walczyło w nim z wolą Gandalfa. Podniósł oczy na swój wspaniały dom. Szkoda, powiedział, że złe dni nastały za mojego właśnie życia i wtedy dopiero, kiedy się zestarzałem i oczekiwałem zasłużonego odpoczynku. Szkoda mężnego Boromira. Młodzi giną, a zostają uwiędli starcy. Ścisnął kolana pomarszczonymi rękami. Twoje palce przypomną sobie dawną siłę, jeśli dotkną znowu rękojeści miecza, powiedział Gandalf. Theoden wstał i sięgnął ręką do boku, lecz u jego pasa nie było oręża. Gdzież ten Grima schował mój miecz? Mruknął do siebie. Weź mój, ukochany królu, odezwał się jasny głos. Ten miecz zawsze tobie tylko służył. Dwaj mężowie cicho weszli po schodach i stali już o parę zaledwie stopni od szczytu. Jednym z nich był Eomer. Nie miał na głowie hełmu ani pancerza na piersi, lecz w ręku trzymał obnażony miecz. Przykląkł i podał go rękojeścią naprzód swojemu władcy. Jakże się to stało? Spytał surowo Theoden. Zwrócił się do Eomera, a przybysze patrzyli zdumieni na króla. Tak stał się wysoki, dumny i prosty. Gdzie podział się zgrzybiały starzec, którego niedawno widzieli skulonego w fotelu albo ciężko wspierającego się na lasce? — Moja to sprawa — odparł drżąc Chama. — Zrozumiałem, że Eomer ma być uwolniony. Z nadmiaru radości może zbłądziłem, lecz skoro odzyskuje wolność, a jest marszałkiem Rohanu, zwróciłem mu jego miecz, o który mnie prosił. Po to, żeby go złożyć u twoich stóp, królu, rzekł Eomer. Przez chwilę trwało milczenie. Theoden z góry spoglądał na klęczącego przed nim rycerza. Nikt się nie poruszył. Królu, czy nie weźmiesz tego miecza? Spytał Gandalf. Theoden powoli wyciągnął rękę. Kiedy palce jego dotknęły rękojeści, patrzącym wydało się, że widzą, jak nowa siła wypełnia zwiędłe ramię. Nagle król podniósł miecz do góry i zakręcił nim, siejąc błyski, aż powietrze zafurkotało. Krzyknął głośno. Czystym, dźwięcznym głosem rozbrzmiała w języku Rohirrimów pobudka do broni. Powstańcie, jeźdźcy Theodena! Czas drogi nadszedł, chmurzy się wschód, siodłajcie konie, dmijcie wrogi, naprzód Eorla plemię! Gwardziści, myśląc, że to ich król wzywa, pędem wbiegli po schodach. Ze zdumieniem spojrzeli na swego władcę i jak jeden mąż dobyli mieczy, żeby je złożyć u jego nóg. Prowadź, królu! Krzyknęli. Westu Theoden Hall! Zawołał Eomer. Co za radość ujrzeć cię znowu w pełni sił, panie! Nikt już teraz nie ośmieli się twierdzić, że Gandalf nie przynosi nic prócz trosk. Weź swój miecz, Eomerze, synu mojej siostry, powiedział król. A ty, Hamo, poszukaj mojego. Grima wziął go na przechowanie. Jego też tutaj przyprowadź. Gandalfie, mówiłeś, że masz dla mnie radę. Jeśli zechcę ją od ciebie przyjąć. Jakaż twoja rada? Jużeś jej posłuchał, odparł Gandalf. Skoro zaufałeś Eomerowi, zamiast wierzyć tamtemu przewrotnemu doradcy. Odrzuciłeś żal i strach. Postanowiłeś działać. Wszystkich mężów zdolnych dosiąść konia wypraw niezwłocznie na zachód, jak radził ci Eomer. Trzeba zażegnać groźbę ze strony Sarumana póki czas. Jeżeli to się nie uda, zginiemy. Jeżeli się uda, stawimy z kolei czoło następnemu zadaniu. Ci, co zostaną, kobiety, dzieci i starcy, niech uciekają stąd do obronnych grodów, które masz w górach. Są pewnie przygotowani na ciężkie godziny, jakie się teraz zbliżają. Powinni wziąć z sobą zapasy żywności, lecz nie wolno odkładać ucieczki ani też obciążać się skarbami, czy to bogatymi, czy też skromnymi. Gra idzie o życie. Rada zdaje się dobra, odparł Theoden. Ogłoście, niech lud zbiera się do drogi. Lecz wy, moi goście... Prawdę rzekłeś, Gandalfie, że grzeczność staniała na moim dworze. Jechaliście całą noc, a teraz zbliża się już południe. Nie pokrzepiliście się snem ani jadłem. Każę natychmiast przygotować gospodę. Musicie przespać się i najeść. Nie, królu, rzekł Aragorn. Jeszcze nie pora nam odpoczywać. Wojownicy Rohanu siadają na koni. Z nimi będzie nasz topór, łuk i miecz. Nie po to przynieśliśmy broń, aby próżnowała pod ścianą twego domu, władco Rohanu. Przyrzekłem Eomerowi, że u jego boku dobędę miecza we wspólnej walce. Teraz zaprawdę mamy nadzieję zwycięstwa, rzekł Eomer. Nadzieję mamy, powiedział Gandalf. Ale Isengard jest potężny. Inne też niebezpieczeństwa zbliżają się ku nam. Nie zwlekaj, Theodenie. Po naszym odjeździe zaraz poprowadź swój lud do wartowni Dunharrow w góry. Nie, Gandalfie, odparł król. Nie znasz, jak widzę, siły swoich leków. Inaczej się stanie. Wyruszę razem z moimi wojownikami do walki i polegnę w boju, jeśli tak być musi. Lepszym wówczas zasnę snem. A więc nawet gdyby Rohan poniósł klęskę, pieśń ją okryje chwałą, rzekł Aragorn. Zbrojni mężowie stojący opodal dobyli broni, krzycząc: Król z nami! Naprzód, Eorlingowie! Ale nie powinieneś zostawiać ludu bez broni i bez pasterza, rzekł Gandalf. Któż go poprowadzi i kto będzie nim rządził? Pomyślę o wyborze swojego zastępcy, nim wyruszę, odparł Theoden. Oto idzie mój doradca.